Tu Radio Watykańskie. Nadajemy serwis informacyjny.
Mimo licznych przeszkód, dzieło ewangelizacji Chin postępuje, uznała Watykańska Komisja do Spraw Tamtejszego Kościoła.
Kryzys to konsekwencja odrealnionej gospodarki, stwierdził przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na forum ONZ.
W Warszawie spotkali się eksperci do spraw finansowania Kościoła.
26 kwietnia witają Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak
i Beata Zajączkowska.
Mimo licznych przeszkód i skromnych możliwości, katolikom w Chinach udaje się prowadzić skuteczną ewangelizację, o czym świadczy pokaźna liczba dorosłych, którzy co roku proszą o chrzest. Trzeba jednak zadbać, aby Chińczycy mieli jasne i poprawne wyobrażenie o Kościele katolickim. Czytamy o tym w komunikacie po zakończonym wczoraj w Watykanie trzydniowym posiedzeniu Komisji do Spraw Kościoła Katolickiego w Chinach. W jej skład wchodzą szefowie dykasterii Kurii Rzymskiej oraz przedstawiciele tamtejszego kościoła i pracujących tam zakonów. Tym razem tematem obrad była formacja świeckich.
W komunikacie podkreślono, że w wiernych trzeba utrwalać prawidłowe pojęcie kościoła. Nie pomaga temu działalność instytucji, które uzurpują sobie zwierzchnią władzę nad kościołem, ani postawa duchownych, którzy bezprawnie przyjmują święcenia biskupie jako tacy sprawują władzę, choć nie została im ona powierzona przez kościół. Naganna jest również postawa pełnoprawnych biskupów, którzy uczestniczą w bezprawnych święceniach. Sieją oni zamęt wśród wiernych i duchowieństwa, a niekiedy łamią ich sumienia, czytamy w komunikacie. Przypomina się w nim również, że w imię rzekomego dobra ewangelizacji nie można rezygnować z podstawowych elementów wiary i dyscypliny Kościoła.
Uczestnicy watykańskiego spotkania solidaryzują się z biskupami i kapłanami, którzy są uwięzieni bądź doświadczają niesprawiedliwych ograniczeń w wypełnianiu swej posługi. Niezłomność ich wiary oraz wierności Ojcu Świętemu zasługuje na uznanie, czytamy w komunikacie. Członkowie Watykańskiej Komisji wielkie nadzieje wiążą z rokiem wiary. Dla Kościoła w Chinach może być on okazją, by w pełni wprowadzić w życie wskazania, które Benedykt XVI przekazał chińskim katolikom w swym liście z 2007 roku.
Trwały kryzys finansowy pokazuje, że dotychczasowe modele gospodarki nie odpowiadają realnej sytuacji, powiedział przedstawiciel Stolicy Apostolskiej na forum Konferencji Narodów Zjednoczonych do spraw handlu i rozwoju. Obraduje ona w stolicy Kataru, Dausze. Arcybiskup Silvano Tomasi przedstawił szereg uwag i postulatów odnośnie do reformy światowego systemu gospodarczego.
Zdaniem watykańskiego dyplomaty aktualny kryzys jest okazją do przemyślenia gospodarki na różnych szczeblach i wypracowania jej nowych modelów. Przypomniał on, że zdaniem Stolicy Apostolskiej u źródeł kryzysu leżą nie tylko błędy natury ekonomicznej, lecz również uchybienia etyczne, a konkretnie ignorowanie przez świat finansowy podstawowych zasad, co przejawiało się na przykład w praktykach spekulacyjnych czy w kierowaniu się interesami najsilniejszych podmiotów. Arcybiskup Tomasi podkreślił, że w centrum gospodarki znów powinno się znaleźć dobro człowieka. Musi się to przejawiać w rozwoju realnej produkcji, dbaniu o rynek pracy oraz wspieraniu instytucji rodziny. W tym kontekście watykański dyplomata przypomniał, że od 2008 roku na skutek kryzysu pracę straciło co najmniej 30 milionów osób.
O przestrzeganie zasad Światowego Kodeksu Etyki w sektorze turystycznym zaapelowali uczestnicy 7. Światowego Kongresu Duszpasterstwa Turystyki. Odbywa się on w meksykańskim mieście Cancun. W kończącym się jutro spotkaniu zorganizowanym pod patronatem Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących bierze udział ponad 250 osób z 42 krajów.
W przemówieniu inauguracyjnym 7. Światowy Kongres Duszpasterstwa Turystyki kardynał Velio zwrócił uwagę na konieczność aktywnego włączenia się Kościoła w sektor turystyczny. Akcja duszpasterska powinna objąć każdą z trzech kategorii turystyki. Według przewodniczącego Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących istnieje turystyka ogólna, turystyka religijna oraz turystyka chrześcijańska, której kulminacyjną formą jest pielgrzymka. Prace kongresu skoncentrowały się wokół trzech tematyk: spuścizny religijnej o charakterze artystycznym w służbie turystyki i ewangelizacji, duszpasterstwa turystyki jako formie nowej ewangelizacji oraz wymiarze etycznym odpowiedzialnego rozwoju turystyki. We środę świętu ewangelisty Marka uczestnicy kongresu wzięli udział w Eucharystii, podczas której kardynał Velio poświęcił teren i kamień węgielny pod budowę nowej świątyni pod wezwaniem Matki Bożej przy morzu w Cancun. Z Meksyku dla Radia Watykańskiego ojciec Jerzy Kraj, franciszkanin.
Papieskiej podróży do Libanu już teraz towarzyszy wielkie zainteresowanie. Wiele ważnych osobistości ze świata arabskiego zapowiedziało swój przyjazd do Bejrutu w tym czasie, powiedział Radiu Watykańskiemu organizator papieskiej wizyty ojciec Marwan Tabet. Zaznaczył on, że program podróży celowo jest bardzo zróżnicowany. Głównym wydarzeniem będzie niewątpliwie końcowa msza z podpisaniem adhortacji dla Bliskiego Wschodu, ale przewidziano też wielkie czuwanie z młodzieżą oraz szereg spotkań z różnymi przedstawicielami społeczeństwa. Uwzględniono przy tym polityczne i religijne zróżnicowanie tego regionu, zapewnił maronicki duchowny.
Ten region znajduje się w bardzo krytycznym momencie swych dziejów. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, co dzieje się w Syrii czy Izraelu. Syryjskie zamieszki bardzo negatywnie odbijają się na libańskiej gospodarce. Granica z Izraelem nie jest bezpieczna, wrze w całym regionie. Mówiło się o wiośnie, arabskiej wiośnie. Trzeba się zastanowić, czy to rzeczywiście jest wiosna, skoro te rewolucje zagrażają całym grupom społecznym, a w szczególności chrześcijanom. Nasza obecność na Bliskim Wschodzie znów stoi pod wielkim znakiem zapytania. Wiemy, że Watykan dobrze orientuje się w sytuacji. Benedyktowi XVI osobiście bardzo zależy na utrzymaniu chrześcijańskiej obecności w tym regionie. Dlatego czekamy, co papież nam powie przy okazji podpisania adhortacji apostolskiej.
Dziennik Radia Watykańskiego.
Przekonanie o tym, że Kościół USA powinien wskazywać drogę całemu Kościołowi w procesie jego odnowy, wyraził nowy nuncjusz apostolski w tym kraju, arcybiskup Carlo Maria Vigano. Według arcybiskupa jest to wielkie zadanie, przed którym stoi tamtejsza wspólnota wiernych. Ma ona jednak determinację i łaskę potrzebne do jego wykonania.
Nuncjusz w USA odniósł się także do chrześcijaństwa w Europie, stwierdzając, że w pewnych obszarach utraciło ono swą dotychczasową siłę i potrzebuje jakiegoś nowego wzorca. Zauważył w tym miejscu wzrost powołań do kapłaństwa i życia zakonnego w Stanach Zjednoczonych. Oszczekł jednak, że choć amerykańscy wierzący nie tracą nadziei w trudnych momentach, to jednak zawsze muszą pamiętać o tym, że nieustannym wyzwaniem pozostanie zły duch, ustawicznie pragnący zniszczenia Kościoła.
O roli nauczania religii w brytyjskim systemie oświatowym dyskutują przedstawiciele angielskich szkół i uczelni wyznaniowych. Spotkanie zorganizowano w Bishop Thorpe w Anglii. Jednym z uczestników jest arcybiskup John Sentamu, który podkreślił, że wspólnota anglikańska odgrywa zasadniczą rolę w edukacji współczesnych Brytyjczyków.
Arcybiskup Yorku przypomniał, że ze szkół prowadzonych przez Kościół anglikański korzysta co roku ponad milion dzieci. W jego przekonaniu błędną ideą jest skupianie się w edukacji na sukcesach przy zdawaniu egzaminów. Podobnie wychowanie młodych nie polega na produkcji wykwalifikowanych pracowników dla przemysłu i handlu. Zdaniem pochodzącego z Ugandy duchownego, szkoła ma mobilizować młodych, by pragnęli zmieniać społeczności, w których żyją. Uczelnie mają być kuźnią młodych liderów społecznych, którzy zaangażują się w poprawę losu innych. W przekonaniu anglikańskiego hierarchy inspiracją do takich postaw jest nauczanie religii. Przedmiot ten bowiem kształtuje i tworzy kulturę, o czym mówiłem w ubiegłym roku w Izbie Lordów, przypomniał arcybiskup Sentamu. Religia wobec praktyki nie jest przedmiotem pobocznym.
Jedyny klasztor kontemplacyjny na Islandii otrzymał relikwię błogosławionego Jana Pawła II. Uroczystość wpisuje się w obchody pierwszej rocznicy beatyfikacji. Relikwia w postaci kropli krwi wsączonej w kawałek białej tkaniny została przekazana karmelitankom bosym w Hafnarfjordur.
Relikwię przywiózł na wyspę ojciec Szczepan Praśkiewicz, konsultor kongregacji spraw kanonizacyjnych. On też przewodniczył Eucharystii, po której ozdobny relikwiarz złożono w chórze zakonnym. Właśnie w tym miejscu mniszki codziennie uczestniczą w mszy i spędzają długie godziny na modlitwie kontemplacyjnej. Intronizacja relikwii stała się okazją do przypomnienia nauczania błogosławionego Jana Pawła II o modlitwie i do przywołania jego związków z duchowością karmelitańską.
Kościół w krajach byłego Związku Sowieckiego nie zapomina świadków wiary XX wieku. Łacińska archidiecezja we Lwowie podejmuje sprawę beatyfikacyjną swego biskupa pomocniczego Rafała Kiernickiego, zmarłego tam przed ponad 16 laty. Za tydzień minie 100. rocznica jego urodzin. Następnego dnia w tamtejszej katedrze rzymskokatolickiej arcybiskup Mieczysław Mokrzycki uroczyście otworzy diecezjalny etap procesu kanonizacyjnego franciszkanina, który przez 47 lat był proboszczem tej świątyni. Łaciński metropolita lwowski powiadomił o tym wiernych listem pasterskim.
W okresie powojennym, kiedy reżim komunistyczny podjął walkę z religią, powracając z łagrów syberyjskich, ojciec Rafał Kiernicki pozostał we Lwowie, podejmując pracę duszpasterską w katedrze, pisze arcybiskup Mokrzycki. Przypomina ciężkie losy kościoła w tamtych latach. W rzymskokatolickiej archidiecezji lwowskiej zostawiono tylko 12 świątyń, a grekokatolików zepchnięto do katakumb. W tak dramatycznej sytuacji ojciec Rafał otoczył opieką również wyznawców obrządku wschodniego, narażając się na ogromne niebezpieczeństwa, zauważa łaciński metropolita. Chętnie służył im w katedrze, udzielał chrztu, spowiadał, błogosławił małżeństwa. Arcybiskup Mokrzycki przytacza też wspomnienia o nim jednego z grecko-katolickich księży. Zwraca następnie uwagę, że mimo upływu lat ojciec Rafał pozostaje w serdecznej pamięci mieszkańców Lwowa i nie tylko. Przy jego grobie nieustannie zatrzymują się wierni na modlitwie. Mając poczucie świętości życia tego wielkiego kapłana, proszą o wstawiennictwo przed Bogiem.
Natomiast na Białorusi diecezja pińska czci swego zmarłego przed 80 laty biskupa, sługę Bożego Zygmunta Łozińskiego. W minioną niedzielę poświęcono tej postaci sympozjum w seminarium duchownym w Pińsku. Przy seminarium zasadzono ogród pamięci biskupa Łozińskiego i jego następcy w pasterskiej posłudze na tych terenach, zmarłego w ubiegłym roku kardynała Kazimierza Świątka. Obaj hierarchowie przeszli przez sowieckie więzienia i łagry. Ksiądz Łoziński, mianowany w 1917 roku biskupem w Mińsku, był uwięziony przez bolszewików na moskiewskich Butyrkach. Zwolniony za staraniem polskich władz, został później pierwszym biskupem pińskim. Trwa jego proces beatyfikacyjny.
Dwie minuty dla Kaju, mówi Rafał Łączny.
W sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie odbyło się spotkanie wąskiego zespołu ekspertów ze strony kościelnej i rządowej w sprawie finansowania Kościoła katolickiego i związków wyznaniowych. Przed spotkaniem minister administracji i cyfryzacji Michał Boni zapewnił, że strony będą chciały znaleźć rozwiązanie zapewniające, że kościołom nie zabraknie środków na ubezpieczenia.
Mimo tych ograniczeń będziemy się starali znaleźć takie rozwiązanie, które w okresie przejściowym wszystkim zresztą kościołom i związkom wyznaniowym zapewnią poczucie, że tych środków nie będzie mniej na wypełnienie tego zadania związanego z samodzielnym płaceniem składek za ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. To jest coś, co w sensie technicznym trzeba wymyśleć. Ponieważ jest kilka różnych możliwości, no to myślę, że jeszcze te parę dni jest nam potrzebnych na dokończenie wszystkich analiz.
Kolejne spotkanie strony kościelnej i rządowej zaplanowano 11 maja. Biskupi z Litwy, Łotwy i Białorusi w ramach wymiany doświadczeń pomiędzy episkopatami odwiedzili dziś Szczecin. Zapoznali się m.in. z funkcjonowaniem duszpasterstwa w parafii, odwiedzili sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej, hospicjum czy Karmel, mówi ksiądz Sławomir Zyga, rzecznik prasowy Kurii Biskupiej w Szczecinie.
Jeśli mówimy o biskupach litewskich i tym, co ich przyciąga tutaj na Pomorze Zachodnie, to są jakby dwie rzeczy. Z punktu widzenia religijnego życia Kościoła, to musimy pamiętać, że objawienia siostry Faustyny miały miejsce w Wilnie, tam to się wszystko zaczęło, a na naszym terenie w myśli Bożej jest dom macierzysty zgromadzenia, które zostało założone według właśnie woli i przesłania świętej siostry Faustyny Kowalskiej.
Nie zabrakło również wspólnej modlitwy podczas mszy świętej w Bazylice Archikatedralnej w Szczecinie.
Był to serwis Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.